Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. Witam Pana na antenie Radia Gdańsk.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakie informacje dotyczące pandemii ma Pan dziś dla naszych słuchaczy? Czy są nowe przypadki zachorowań?
Akurat w ciągu ostatniej doby nie zanotowaliśmy nowych przypadków zachorowań, co niewątpliwie cieszy. Cieszy też fakt, że te ostatnie dni jednak przynosiły też umiarkowanie dobre wiadomości, ponieważ tych przypadków było nowych bardzo niewiele, a dodatkowo mogliśmy je wiązać de facto z dwoma aktywnymi ogniskami zakażeń na terenie województwa. To są ogniska w Słupsku i Gdańsku. Myślę, że mamy dobre informacje, bo udało nam się wrócić do tego dobrego trendu, który przez chwilę był zaburzony, pewnie skutkami poluzowania obostrzeń.
Gdzie mamy do czynienia z tymi zachorowaniami?
Mamy na chwilę obecną w województwie 91 przypadków aktywnych zakażeń. Mamy dwa aktywne ogniska zakażeń, to jest jedno na terenie Słupska, miasta Słupska i powiatu słupskiego, związane z tamtejszym szpitalem, ale o takiej strukturze zakażeń, która rozdała się na osoby z rodzin tych osób, które wykonują zawód medyczny w tamtejszym szpitalu. Tam w mojej ocenie jeszcze możemy się spodziewać nowych zakażeń wśród osób, które zostały objęte w związku z tym ogniskiem kwarantanną. Jest to dość spora liczba osób. Dodatkowo mamy w Gdańsku niewielkie ognisko związane z pewnym wydarzeniem towarzyskim. Tam w tej chwili jest 5 osób zakażonych, ale w ostatnich dniach zanotowaliśmy właśnie nowe przypadki. Może to być też jeszcze kwestia rozwojowa. Tutaj chodziło raczej o zorganizowaną imprezę o dość sporym zasięgu. Impreza miała charakter prywatny. Nie zachowano absolutnie żadnych standardów bezpieczeństwa, a nawet wiele zrobiono, żeby potencjalnie zakażona osoba miała możliwość właśnie transmisji tych zakażeń na wszystkich uczestników tej imprezy i tak się właśnie wydarzyło. Pozostałe ogniska zakażeń tak naprawdę w chwili obecnej możemy uznać za takie, które ulegają wygaszeniu od kilku dni. W niektórych przypadkach od około 10 dni nie notujemy tam żadnych nowych przypadków potwierdzonych zakażeń.
Czy są rejony w Polsce, gdzie można bezpiecznie wyjechać, bo tam jest opanowany koronawirus i jest niskie ryzyko, że w czasie wakacji, w czasie urlopu możemy się zakazić? Czy gdzieś to się po prostu cały czas tli we wszystkich województwach?
Takich rejonów bezpiecznych w Polsce jest dość sporo. Mamy tak zwane top 3 województw, które mają najniższą zapadalność na 100 tysięcy mieszkańców, w tym właśnie województwo nasze, województwo pomorskie, ale to jest także województwo lubuskie, to jest województwo warmińsko-mazurskie, ale to ja bym jednak problem przedstawił inaczej. Powiedziałbym, że pojechać możemy dzisiaj wszędzie. Wszędzie jest względnie bezpiecznie już w tej chwili. Nawet na Śląsku notujemy w ostatnim tygodniu tak naprawdę znaczącą poprawę, natomiast kluczem będzie jednak odpowiedzialne zachowanie. Higiena rąk, dystans, stosujemy maseczki, a we wszelkich punktach usługowych, w sklepach, w przestrzeniach zamkniętych. Myślę, że to jest podstawą, abyśmy jednak pamiętali, że jesteśmy dalej w stanie epidemii, która prawdopodobnie na tym etapie, i to już jest widoczne, ustępuje. Wiemy, że wirus jest nie tyle czuły na pogodę, co na wilgotność, i te warunki w tej chwili są na tyle dogodne, że wydaje się, że w oczekiwaniu na jesień jednak będziemy mieli do czynienia z pewnym wyspokojeniem sytuacji. To w tej chwili już widać, biorąc pod uwagę przyrost nowych przypadków dziennych i przyrost ozdrowieńców. Te proporcje już są w tej chwili takie, że możemy mówić o dobrym trendzie. Natomiast jadąc na wakacje, pamiętajmy przede wszystkim o tym, aby odpowiedzialnie się zachowywać i w odpowiedni sposób się zabezpieczyć.
Wiele krajów świata ogłosiło już koniec pandemii u siebie jakiś czas temu, po czym od paru dni słyszymy, że pojawiają się kolejne przypadki, nowe przypadki. To w takim razie, jeśli ktoś mimo wszystko chce wybrać się za granicę, to które kraje są bezpieczne, a gdzie ryzyko jest większe?
Myślę, że powinniśmy, wybierając się za granicę, bardzo dokładnie analizować jednak te destynacje, które bierzemy pod uwagę. Ta sytuacja jest mocno zmienna na świecie. Wiemy, że niektórzy, odwołując epidemię, bo takie zjawiska obserwowaliśmy na terenie bardzo często mocno turystycznie uczęszczanych kierunków, czy krajów, jednak popełnili szereg błędów. Często zrobili to w sytuacji, która nie uzasadniała kompletnie wyciągania tego typu wniosków. I tam rzeczywiście dochodzi do nowych zakażeń, ale dochodzi też do rozrostu pomniejszych ognisk, które pewnie są efektem niewłaściwie czasami prowadzonego nadzoru, czy niewłaściwie prowadzonej diagnostyki, czy też po prostu zaniechania tej diagnostyki w związku z tym złudzeniem, że sprawy koronawirusa już nie ma. Wydaje się, że powinniśmy na bieżąco obserwować te trendy, bo sytuacja jest mocno zmienna. Kraje europejskie w tym względzie wyglądają całkiem pozytywnie. W tej chwili jakichś większych zagrożeń nie widać, natomiast te kierunki, szczególnie transatlantyckie, wydają się dzisiaj bardzo mocno ryzykowne. Jeżeli bym coś odradzał, to szczególnie podróże w tamtym kierunku, czy jeżeli już byśmy się na nie decydowali, rzeczywiście bardzo wnikliwe prześledzenie sytuacji przed wyjazdem i właściwe przygotowanie się, jeżeli chodzi o to, co możemy tam zastać w związku z sytuacją epidemiologiczną.
A jeśli ktoś zdecyduje się na takie wakacje zagraniczne, to czy te osoby, które wyjadą i później wrócą do Polski, powinny się po powrocie w jakiś sposób odizolować, bo obowiązku takiego już chyba nie ma? Czy są właśnie kierunki, z których jeszcze wracając trzeba liczyć się z kwarantanną?
W tym względzie ten obowiązek objęcia kwarantanną, ta kwestia się zmienia. Ona się zmienia adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej. Wiemy na dzień dzisiejszy, że na pewno prawie bez skrępowania możemy się poruszać po terenie Unii Europejskiej. Kwarantanny po powrocie w dużej mierze już nie będzie. Aczkolwiek tutaj też się może coś zmienić. Pamiętajmy, że jednak ta dynamika i zmiany w przypadku sytuacji epidemiologicznej poszczególnych krajów również się pojawiają. Natomiast bardziej powinniśmy brać pod uwagę taką okoliczność, że być może spotka nas kwarantanna po powrocie z różnych pozaeuropejskich kierunków. Przede wszystkim dzisiaj obowiązek odbycia kwarantanny po powrocie do kraju będzie się wiązał na przykład z pobytem na Ukrainie i w państwach spoza obszaru Unii Europejskiej. Nie chciałbym się do tego odnosić w szczegółach, ponieważ to się bardzo mocno zmienia. W ubiegłym tygodniu mieliśmy takie sytuacje, kiedy wydawało się, że transportem lotniczym, a mamy połączenie Gdańska z Kijowem z Ukrainy, przez 2 dni można było przylecieć do Polski i nie być objętym kwarantanną. To się bardzo szybko zmieniło na skutek właśnie aktualizacji tych ryzyk i oceny sytuacji. I od ubiegłego piątku już kwarantanna również dla transportu lotniczego wróciła.
Jeśli ktoś wróci z urlopu i na przykład jest przedstawicielem takiego zawodu, gdzie do tej pory dochodziło do transmisji wirusa, czyli na przykład jest to osoba, która pracuje w ochronie zdrowia albo jest opiekunem w domach pomocy społecznej, czy taka osoba może poprosić o test na COVID, zanim wróci do pracy?
Jak najbardziej jest taka możliwość. Nie ma z tym żadnego problemu, aby się to mogło wydarzyć i większość pracodawców, szczególnie w ochronie zdrowia, tego typu zasadę stosuje. Myślę, że to też jest kwestia zmienna, ponieważ na chwilę obecną nie były brane pod uwagę poszczególne branże pod kątem właśnie powrotu z dalekich podróży ich przedstawicieli. Myślę, że tutaj w dużej mierze są to rozwiązania, które się pojawiają chociażby na poziomie podmiotów leczniczych czy poszczególnych chociażby instytucji opieki. Mówię tutaj o takich jak domy pomocy społecznej, domy seniora czy zakłady opiekuńczo-lecznicze. To się pewnie za chwilę też może zmienić, bo cały czas też jest analizowana sytuacja pod kątem ewentualnego zawleczenia z poszczególnych kierunków zakażeń do Polski. Na chwilę obecną te wartości są uspokajające, natomiast myślę, że taki czas zawieszenia i niepewności pewnie przez jeszcze najbliższe miesiące będzie nam towarzyszył, poglądając również na jesień z niepewnością, bo nie wiemy do końca, jak będą wyglądać zakażenia w tym tradycyjnym okresie grypowym.
Ten nawrót, to kiedy on może nastąpić? Już wrzesień, październik czy później?
Musimy się liczyć z tym, że ten ewentualny nawrót zwiększonych wartości zakażeń dobowych, czy też, jak niektórzy mówią, druga fala epidemii, ona się prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, pokryje z rozpoczęciem sezonu grypowego. Te ostatnie lata bardziej go przesuwały w kierunku listopada. Mówię o takim faktycznym przesunięciu, jeżeli chodzi o istotne wzrosty zachorowań, bardziej w kierunku października, listopada czy grudnia. I tutaj myślę, że to jest ten czas, o którym musimy brać pod uwagę i musimy być również gotowi do walki z tym, co się wówczas może zdarzyć.
Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie dała wzrostu zachorowań w Polsce. W niedzielę będziemy głosować drugi raz. Obowiązują te same zasady?
Biorąc pod uwagę tą pierwszą turę wyborów i to, że zasady, które zostały dla niej ustanowione, po prostu się sprawdziły w tej sytuacji epidemiologicznej. Na wybory powinniśmy zabrać ze sobą maseczkę, najlepiej własny długopis, bo jest to dla nas najbardziej bezpieczne, i dużo zdrowego rozsądku, aby stosować się do tych zasad, które w każdym lokalu wyborczym są dobrze opisane, gdzie obsługa tych lokali również nas o tych zasadach informuje. Pamiętajmy, aby dezynfekować ręce w tych miejscach, które w lokalach są stworzone, i wówczas te wybory będą z pewnością dla nas bezpieczne, tak jak i pierwsza tura.
Tomasz Augustyniak, szef służb sanitarnych na Pomorzu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie Dyrektorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwa zapraszam po 11.30 na rozmowę z doktorem Zbigniewem Heleniakiem, nefrologiem i internistą z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który będzie mówić o wodzie i o nerkach, czyli ile trzeba pić, żeby nerki prawidłowo funkcjonowały.